między biegunami.
W programie Między biegunami w Radiu Kraków Kuba Niziński,
Bartek Piziak.
Dzisiaj tak jesteśmy bliżej tego północnego.
No tak, z biegunów. Chłodniej się zrobiło za oknem i nie tylko. Więc będziemy chłodniejsze klimaty dzisiaj eksplorować i to myślę nie byle jak, bo zabierzemy Państwa na Wyspy Owcze.
Temat.
I nie tylko.
Temat, który niedawno w polskich mediach szeroko był omawiany, no, bo polska reprezentacja na poziomie piłkarskim jest takim, że jadąc na Wyspy Owcze obawiała się, czy wywiezie stamtąd remis. Kuba Witek dzisiaj z nami w programie Między biegunami. Kuba, witaj.
Witam serdecznie.
To na którą bramkę trzeba grać na Wyspach Owczych, żeby było lepiej?
Na tą z wiatrem.
Oczywiście Farerczycy wiedzą, jak losować przed spotkaniem, jak rzucać monetą, żeby też spadło na ich stronę.
Zgadza się. Myślę, że też wybierają piłkarza, który będzie trzymał piłkę przy karnych. Tak?
Jeszcze taka historia piłkarska z Wyspami Owczymi związana. Tadeusz Kwaśniak, czyli mój ojciec dziennikarski, opowiadał o, nie wiem, to był początek lat 80. Wisła Kraków pojechała na Wyspy Owcze grać i wtedy po raz pierwszy, nie było internetu, więc nie mogli tego wyczytać, na którą bramkę trzeba grać. I oni podchodzili do linii bocznej i mówili do trenera: panie trenerze, ale my nie możemy dokopać do tej bramki. Co się dzieje? Tak trochę wiało. Więc to jest jak najbardziej prawdą. Choć te Wyspy Owcze, no mówimy o nich coraz częściej jednak w przekazach medialnych i mam wrażenie, że to się powoli po Islandii robi taki punkt wyjazdowy, Kuba.
Zdecydowanie. Myślę, że wiele ludzi, która była na Islandii, to potem automatycznie szuka kolejnego podobnego miejsca i myśli o Wyspach Owczych. Ze mną zresztą było w sumie podobnie, bo na Islandię trafiłem, najpierw podróżniczo pojechałem na rowerze dookoła Islandii. To mnie zainspirowało.
W dobrą stronę jechałeś?
Zazwyczaj z wiatrem jednak. Chociaż się to zmieniało momentami.
Bo wiesz, ja z Islandii widziałem takie sytuacje, bywając na Islandii też kilkukrotnie. Samochody zdmuchnięte z drogi, ludzi zdmuchiwanych przez wiatr w wielu różnych sytuacjach i miejscach. No i rowerzystów też, którzy po prostu w pewnym momencie jechali po asfalcie, a potem 100 metrów od tego asfaltu.
No ja akurat, jak się okazało, wiele lat później miałem bardzo dużo szczęścia i w zasadzie wtedy trafiłem tylko na jeden sztorm i na szczęście byłem wtedy osłonięty w zatoce i wszystko się skończyło dobrze. Natomiast w kolejnych latach, jak już jeździłem bardziej samochodem, no to tak, kilka przeżyłem takich, że po prostu było bardzo ciężko utrzymać się na drodze oczywiście.
Te Wyspy Owcze zastąpią Islandię? Tak myślę o turystyce teraz.
Bardzo trudno, bardzo ciężko powiedzieć. Z jednej strony są takie teorie, że kiedyś mogą pojawić się tanie linie lotnicze, bo to w sumie było z Islandią.
Tak jest.
Taki był powód, dlaczego ja pierwszy raz poleciałem na Islandię, ponieważ to był chyba 2015 rok i to wtedy otworzyli pierwsze stanie połączeń z Gdańska. Ja pamiętam, że tak spontanicznie wtedy kupiłem ten bilet i to zmieniło moje życie, krótko mówiąc. Natomiast z Wyspami Owczymi myślę, że na pewno tak nie będzie, ponieważ oni już w tym momencie bardzo silnie regulują. Mają monopol, krótko mówiąc, bo w zasadzie mają swoje linie lotnicze, oprócz tego tylko jeszcze lata SAS z Scandinavian Airlines, na co oni tam pozwalają, że tak powiem, też na pewno, żeby sobie utrzymać to lotnisko. Jednak loty są zawsze przez Kopenhagę, ewentualnie przez Reykjavik, no czasem jakieś jeszcze mniejsze miejscowości w Danii albo w Norwegii, no ale zazwyczaj lata się jednak przez Kopenhagę, więc jest to od samego początku mocno regulowane, podobnie jak z Grenlandią zresztą. I wydaje mi się, że absolutnie w przyszłości nie pojawią się tanie linie lotnicze, szczególnie, że tych turystów przybywa. Farerzy to widzą. Oni żyją z Islandczykami blisko i sami wielokrotnie wyrażają te obawy, że nie chcą, żeby się...
Ale czekaj, zanim skończysz odpowiadać na to pytanie, a myślę, że to nastąpi dzisiaj pod koniec naszego programu, bo Kuba się trochę pośpieszył.
To nawet
wiem, chyba scenariusza nie czytał naszego dzisiejszego radiowego spotkania, bo to pytanie miało paść dopiero na końcu. Natomiast, no właśnie, przerwałem ci, bo chciałem się zapytać, jak ty, będąc wielokrotnie na Islandii, ja też miałem okazję bywać jeszcze, kiedy bilety na Islandię kosztowały po 2000 zł. I to nie było wcale tak dawno, bo jakieś, powiedzmy sobie, 13-12 lat temu tyle się płaciło za normalny bilet na Islandię. Potem nastąpiły rozwój tej siatki połączeń tanich linii lotniczych. Pierwsze połączenia na Islandię z Wysp Brytyjskich. Potem, tak jak wspomniałeś, z Polski, z Gdańska. No i ceny nagle spadły radykalnie, bo ja na przykład tuż przed pandemią miałem okazję być na Islandii zimową porą, ale jednak te linie latają przez cały rok, za niewiele ponad tam 200 zł z bagażem podręcznym. No właśnie, czy Islandczycy nie popełnili jakiegoś błędu? Pytam się ciebie, ponieważ bywałeś tam wielokrotnie, nakręciłeś tam film dokumentalny o Polakach mieszkających na Islandii, którzy przenieśli się tam z całym swoim życiem, no i obserwowałeś Islandię w różnych sytuacjach, bo ja się zastanawiam, czy oni jednak gdzieś nie popełnili błędu.
Oczywiście, że popełnili błąd. Myślę, że głównie dlatego, że nie byli przygotowani na tak dużą ilość turystów, i też nie bardzo wiedzieli, co im zaproponować, bo w momencie, Islandia jeszcze te kilkanaście lat temu, ludzie wyjeżdżali tam przede wszystkim po to, żeby obcować z dziką przyrodą, prawda, naturą, z krajobrazami i mało tego, byli do tego przygotowani. Wiedzieli, że muszą mieć dobre buty, wiadomo, odzież i tak dalej, że będą musieli
muszą być przygotowani namiotem, każdą porę roku tak naprawdę, nawet jadąc latem.
Oczywiście, ale do tego, że poza tym, że będzie to wyzwanie, że do wielu miejsc trzeba będzie na przykład dojść, nie wiem, parę godzin, czy nawet gdzieś tam, no nie wiem, no po prostu, że będzie to taka przygoda zupełnie innego typu. Natomiast...
Już nie mówiąc o wjeździe w interior.
Oczywiście, no to już zupełnie inna bajka. I w momencie, w którym stało się to popularne, bo Islandczycy, firma Guide to Iceland rozpoczęła ten trend takiego bardzo dobrego PR-u. Zresztą to samo jest teraz na wyspach, to pewnie do tego wrócimy. Jest organizacja Visit Faroe Islands, która robi dokładnie to samo. Sprawiła, że Islandia stała się krajem, który ludzie bardzo chcieli zobaczyć. Nie dziwne, prawda? Wulkany, lodowce, no w tej części świata nie ma drugiego takiego miejsca, więc tylko zaczęły pojawiać się te tanie loty z innych krajów, no ciężko jest, trudno się dziwić, że ludzie zaczęli tam przylatywać. No tylko, że tak. Szybko okazało się, że ludzie są totalnie nieprzygotowani. Moi znajomi, którzy tam mieszkają od wielu, wielu lat, mówili, że nigdy nie spotkali się z takim zjawiskiem, że ludzie przyjeżdżają tam i robią najgłupsze rzeczy na świecie. Najgłupsze. Bo im się wydaje, że jest tak pusto, nikt tego nie widzi, to niczym nie grozi i tak dalej. No i dopóki są to rzeczy typu, nie wiem, wyrzucanie śmieci, czy coś tam, czy jakieś takie... No,
wchodzenie do morza, kiedy jest silny przybój, ten prąd przybrzeżny i wciąga po prostu ludzi.
Tak, czy wjeżdżanie na mech jeepem, czy cokolwiek, jakiś offroad, no to oczywiście to jest straszne. Ale to jeszcze nie zagrażało, no nie zagraża życiu może, no pomijając wchodzenie do wody oczywiście.
Tak, i kilka ofiar rocznie.
Tak, natomiast kiedy ludzie zaczynają się pojawiać wypadki różne, bo ktoś chce wejść nad wodospad, zrobić zdjęcie i tak dalej, no to wiadomo, dla Islandczyków to jest problem, bo robi się zły PR, no same problemy są związane oczywiście. No więc musi powstać infrastruktura. No bo skoro ludzie wyrzucają śmieci, to musimy zrobić kosze na śmieci. Jeśli ludzie się tam chodzą za potrzebą, to musimy im postawić kibelek. Jeśli ludzie nam parkują na tym, no to musimy im wyznaczyć parking. Jeśli ludzie chcą wejść na skałkę z punktu widokowego, zrobić zdjęcie, to musimy im zrobić schody.
Barierkę, i tak dalej.
Żeby nie spadli i tak dalej. No i wydaje mi się, że po prostu nikt zawczasu się nad tym nie zastanowił i ta Islandia już w tym momencie w dużym stopniu stała się takim Disneylandem, trochę takim podróżniczym. No, nawet jest takie chyba właśnie jakieś określenie, takie, jakoś to się na to mówi właśnie, disneyzacja, czy coś w tym stylu, kiedy się z tym spotkałem.
Ludzie jadą, lecą na Islandię, spędzają 3-4 dni, robią Golden Circle, czyli te najbardziej popularne miejsca, najbardziej dostępne też z Reykjaviku, czy z lotniska w Keflaviku. No i z tej Islandii wylatują, tak naprawdę niespecjalnie wyspę poznając.
Zupełnie. Ile razy ja na własne oczy widziałem, jak w miejscach, takich punktach jakichś, gdzie podjeżdża się samochody, gdzie można wysiąść i tak dalej, ludzie podjeżdżają pod samą tablicę, na której jest opisane, co tutaj możemy zobaczyć i czytają przez szybę i czy warto, czy nie warto wysiąść, nie? W zależności od pogody. Jeśli pogoda jest gorsza, zazwyczaj nie wysiadają, tylko jadą dalej. No więc wiecie, to dla mnie to jest totalnie niepojęte, już nie mówiąc o tym oczywiście, jak się ludzie ubierają, jak lekceważą pogodę, czego potem dochodzi.
Trochę jak wyjście na rysy u nas w Polsce, czy gdzieś, jak ktoś przyjeżdża do Zakopanego w adidaskach, to się robi. No i tego chcą uniknąć na Wyspach Owczych.
Nie do końca. Znaczy, myślę, że bardziej podchodzą do tematu świadomie. Natomiast
wyciągają wnioski. Patrząc po prostu na to, co się stało na Islandii.
Na pewno tak, ale z drugiej strony wyspy są, myślę, bardziej wymagające, bo na Islandii większość na przykład wodospadów, no to bez problemu możemy zjechać z drogi i nie musimy nigdzie się wspinać, nigdzie chodzić, nie prowadzi tam żaden szlak i tak dalej. Większość tych miejsc jest dostępna, no zazwyczaj jakimś tam krótkim spacerkiem. kajakiem, tych takich najbardziej popularnych i to w sumie dookoła wyspy. Te w tym momencie, jak na Islandii chcemy pójść gdzieś dalej, no to już musimy sobie to no, albo sami, albo wykupić wycieczkę, albo sami oczywiście zorganizować i gdzieś tam dalej pójść, ale no, nie zdarza się to tak często. Na Wyspach Owczych oczywiście takich miejsc też jest sporo, jak jakieś, no właśnie, czy wodospad, czy jakaś wioseczka, czy jakiś punkt widokowy taki, żeby popatrzeć sobie na fiord. Natomiast jest też sporo szlaków górskich, czy miejsc jakichś, nie wiem, na klifach i tak dalej. I niestety farerzy też budują te schodki, te punkty widokowe, tą infrastrukturę coraz bardziej, ponieważ bardzo się boją tego, że ludziom coś się stanie. To jest bardzo mała społeczność, 50 parę tysięcy ludzi, więc tam każda śmierć...
50 parę tysięcy.
Tak, no czy 54 teraz mniej więcej. Każda śmierć to jest dla nich, no oni to bardzo przeżywają. Nawet była taka głośna sprawa, to akurat była śmierć intencjonalna, bo młody chłopak przyjechał po prostu popełnić samobójstwo na jednej z wysp. No i to było bardzo całe społeczeństwo tym wstrząśnięte, nie? Że w ogóle ktokolwiek no, mógł przyjechać i to zrobić. No, oni to bardzo osobiście do tego podeszli. Mm-hmm, nie? No, no, mm-hmm. my, gdyby ktoś przyjechał, nie wiem, skoczyć tutaj, nie wiem, prawda, z mostu jakiegoś.
Z naszego studia.
Czy tutaj, no to byśmy, no, ale no tak. Nie przywiązaliśmy do tego aż takiej wagi. Oni byli tym naprawdę tak mocno poruszeni. Nie?
Poruszeni. A ja chciałem cię zapytać jeszcze, też właśnie jako dokumentalistę, jako reżysera filmów, jak ty to po prostu... to zjawisko traktujesz, bo wspomniałeś właśnie o takich sytuacjach, że często turyści na tej wspomnianej przez nas Islandii podjeżdżają pod miejsce, patrzą, jaka jest pogoda, patrzą na tablicę, co to jest w ogóle i wysiadają zrobić zdjęcie, albo też nie wysiadają. Mi to troszeczkę zaczyna przypominać taką turystykę instagramersko-facebookową. Nie wiem, może tutaj zaraz stworzymy jakieś hasło, które wejdzie do kanonu, tak jak wspomniałeś, disneyizacja turystyki. Ale po prostu mam wrażenie, że ludzie jeżdżą już z Instagramem
i odwiedzają
te tylko i wyłącznie te oczywiście. Miejsca, wręcz praktycznie kopiując, same... chcąc kopiować te zdjęcia. No nie wiem, ostatnio nawet widziałem przewodnik dla, już nie wiem, czy mówić fotografów, czy może bardziej instagramerów, top ileś tam miejsc w danym kraju, w których zrobisz tak fajne zdjęcia.
Tak, i ja na Wyspach akurat znajomi prowadzą też biuro turystyczne, przyjeżdżają ludzie na wycieczki po prostu i nie tylko, zresztą przyjeżdżają też tacy, którzy tam sobie sami zorganizują i wszyscy na przykład chcą jechać na wyspę Kalsoy. Na pewno widzieliście takie zdjęcie z wielkim klifem i małą latarnią. No powiem wam szczerze, no oczywiście byłem tam parę razy, nawet to nie byłby mój top 30. Nie, no może się śmieję, może top 20. No, akurat w moim przypadku nie. Miejsce oczywiście piękne, fajne, natomiast tych innych jest całe mnóstwo i to naprawdę dużo bardziej poruszających, tylko już może nie tak łatwo dostępnych. Tam też prowadzi szlak, nudny, nieduży, zawsze mocno zabłocony, nigdy nie rozumiem, po co tam ludzie idą naprawdę już gdzieś raz często. Zresztą teraz też a propos właśnie tej komercjalizacji, tu będzie taki spoiler, ale mam nadzieję, że już wszyscy wiedzą, że James Bond nie żyje. Przepraszam. I jego grób właśnie został postawiony na wyspie Kalsoy, która była użyta podczas kręcenia filmu do tam, no oczywiście inaczej się nazywa, jest zbudowana jakaś rosyjska baza i tak dalej. I gość, właściciel tej ziemi stworzył normalnie nagrobek Bonda, na który teraz wszyscy, nawet jest autobus, który tam można zobaczyć.
James Bond, tak, Grave Bus.
Dokładnie, tour i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, dla mnie to jest jakiś kosmos. Jeszcze tylko wracając do Islandii, jak już też cały czas o nim wspominamy. Na Islandii jest ten taki wrak samolotu. Powiem wam kosmos, nigdy nie byłem.
Czarna plaża.
Nigdy tak? nie byłem. Znaczy nie chcę hejtować, jeśli ktoś był, ale niepojęte jest dla mnie zjawisko.
Dobra, byłem, ale na piechotę tam doszedłem.
Okej, okay. Okay. Ale chodzi jakby o zjawisko takie, że akurat w tym miejscu mniej więcej mamy tak, chwilę wcześniej pierwszy lodowiec, pod który możemy zjechać. Nie? Tam mamy zaraz różne wodospady, różne miejsca i tych samochodów często można tam spotkać dosłownie kilka. Tam jest zawsze full, ogromny parking przecież. Ja też pamiętam ten czas, jak jeszcze trzeba było GPS-em szukać i tak dalej. No my się jakoś tam, ten pierwszy raz to się poddaliśmy, nie chciało nam się. No a potem już jakoś tak wyszło. No a teraz już jakby całkiem świadomie, no po prostu dla mnie mówię, no nie zrozumiała sytuacja. No to tak samo jest tutaj. Wymyślają tego typu rzeczy, żeby tych ludzi po prostu zainteresować, bo każdy chce sobie zrobić zdjęcie przy nagrobku, nie? Jakiś Jamesa Bonda na Wyspach Owczych, nie? A z drugiej strony jeszcze tylko szybko powiem, Na czym polega problem? Bo to tacy turyści będą zawsze. No nie można też oczekiwać...
Ale tego... marketingowo, powiem ci, z tym bondem, to nie głupia sprawa.
Nie, no świetnie to wymyślili. W ogóle oni mają marketingowo...
Słuchaj, jeszcze wiesz, obok punkcik sprzedajesz znicze, nie?
O, na to nie wpadli. To
czekaj,
jest...
czekaj, Polak wszystko wymyśli.
O, proszę, no mój znajomy chciał na grobki sprowadzać te wyspowcze swojego czasu, ale panowie powiedzieli, że nie, im wystarczy, że mają trzy do wyboru. Ale co chciałem powiedzieć, to że jakby oczywiście no, w jaki sposób świat i przyroda powinna być dostępna dla wszystkich, którzy chcą je jakieś tam doświadczyć. Oczywiście uważam, że nie powinno się w nią ingerować tylko po to, żeby ktoś... To jest w ogóle skomplikowany temat, bo to tak samo jeszcze pójdę w taką szybką dygresję. Ja też byłem już parę razy na Spitsbergenie, bo jeżdżę na wyprawy polarne z różnymi instytutami naukowymi, dokumentuję pracę naukowców. I jak pamiętam, byłem pierwszy raz w Longyearbyen i zobaczyłem, jak podjechał, przypłynął wielki wycieczkowiec i wyszli z niego no głównie Niemcy, Austriacy, emeryci. I to naprawdę, słuchajcie, tacy już ledwo chodzący. Nie? I akurat wtedy byłem pierwszy raz, no to poszedłem do muzeum, bo tam jest też takie ładne muzeum. I w tym muzeum jest wypchany miś polarny. I oni wszyscy z tymi laseczkami ledwo tam wchodzili i wszyscy cykali zdjęcia tego misia polarnego. I tak sobie pomyślałem, Boże, i czy to jest tego warte? Żeby ludzie w tym wieku, w takim, no, no przykrym, ja wiem, że wszystkich nas czeka starość, ale uważam, że ja osobiście uważam, że to nie jest,
wiesz,
tego warte.
Może
to nie
oni
jest sprawiedliwe.
Wszystko widzieli.
No to trudno. Nie, ja wiem, że zawsze to może być dla kogoś... Ja zresztą pytam, mam znajomych, którzy pływają na tych statkach turystycznych wokół Antarktydy i tak dalej. Jak pytam zawsze z ciekawości, słuchajcie, ale czy to są ludzie, którzy na przykład mówią, jakie to było moje wielkie marzenie? Nie? Oni mówią, nie, zazwyczaj po prostu już byli tu, byli tam, no to teraz pojechali tu. Nie? Ja byłem przewodnikiem, trzy razy się podjąłem prowadzenia wycieczki na Wyspach Owczych i powiem wam, że trafiłem kiedyś na taką panią księgową, z którą zaczęliśmy rozmawiać i ona mówi tak, a, bo ja tam całe życie pracowałam i nagle postanowiłam sobie, że tak, chciałam zobaczyć flaminga, to poleciałam tu. Teraz chciałam zobaczyć maskonura, to przyleciałam tutaj na Wyspę Owcze. No i tak mi opowiedział, no okej, okay, no...
Motywacja...
No i też sobie zacząłem nad tym zastanawiać, czy to jest tego warte naprawdę potem, żeby właśnie budować ten podest, żeby ona mogła wejść i cyknąć zdjęcie temu maskonurowi, no...
A w internecie takie ładne zdjęcia są.
Także...
No dobrze. Troszkę o turystyce zaczęliśmy rozmawiać. Mniej o tych Wyspach Owczych, ale mam nadzieję, że jeszcze w dzisiejszym programie Między Biegunami do tego tematu...
Ale to ty wywołałeś, mój drogi, ten jakże temat. Drażliwy temat.
Ale patrz, o piłce nożnej szybko skończyliśmy temat. No wiesz, a propos no, tego podejścia
zawsze miał,
masowego.
Połówkę boiska pod wiatr, to też no, byś za dużo nie rozmawiał.
Kuba Witek dzisiaj w programie Między Biegunami. Kuba Witek dzisiaj w programie Między Biegunami w Radiu Kraków. O Wyspach Owczych. To jest temat nasz przewodni. Miał być. Nie do końca nam wyszło w pierwszym wejściu, ale mam nadzieję, że do tego wątku dojdziemy. Choć chcę wywołać, Bartek, inny wątek tutaj jeszcze, bo Kuba był hip-hopowcem.
Ja wiem, raperem był i tutaj nawet nagrania mamy archiwalne, więc nie wiem, czy zaraz po tej części naszego programu nie puścimy czegoś.
Ale jakiś kawałek o Wyspach Owczych, coś powstało?
Nie, nie, to już niestety. To jak pojechałem na Islandię, to był dzień, w którym skończyłem z rapem.
Ale Kuba, tutaj nie masz żadnego przypadku, teraz do redaktora Nizińskiego się zwracam, bo Kuba Witek pochodzi z Kielc. No przecież Kielce to jest polska stolica rapu.
Oczywiście.
Pozdrawiamy wszystkich raperów z Kielc.
Dobrze, ale nie będę cię prosić o rapowanie dzisiaj na antenie.
Bartek. To powiemy państwu, tak, bo Kuba Witek po tym, jak skończył karierę rapera, zajął się filmem i po prostu obrazem, pokazywaniem za pomocą obrazu różnych ciekawych zjawisk społecznych, przyrodniczych. I to także powód naszego spotkania wokół Wysp Owczych, bo ty na Wyspach Owczych podczas łącznie 2 lat mieszkania tam nakręciłeś 2 filmy dokumentalne.
Zgadza się. Dlatego też w ogóle na Wyspach Owczych się znalazłem, bo po prostu no, chciałem nakręcić 2 film.
Ja jeszcze wrócę.
Tak?
O nie, znowu dygresja.
Ale żeby tylko zakończyć wątek islandzki, jak państwo słyszeliście w poprzednim naszym wejściu, bo ty z Islandii trafiłeś na Wyspy Owcze, to często tak bywa, bo tam pływa prom po prostu też płynący z Niemiec przez Wyspy Owcze na Islandię i tą samą drogą wraca.
Z Danii płynie.
Z Danii, przepraszam. No właśnie, i ty z Islandii niekoniecznie promem, ale trafiłeś na Wyspy Owcze. Natomiast podsumowując, na Islandii powstał twój film o Polakach tam mieszkających. Można go zobaczyć w internecie?
Tak, on jest do obejrzenia za darmo na moim kanale YouTube albo poprzez moją stronę internetową kubawitek.com.
To o tym jeszcze na koniec też powiemy, przekierowując Państwa do Twoich obrazów. Natomiast potem pojawiły się Wyspy Owcze. Chyba nie planowałeś też tak długich pobytów tam i no, odwiedzałeś Wyspy Owcze w trakcie różnych pór roku. No i jak już wspomnieliśmy, powstały dwa obrazy dokumentalne.
Zupełnie nie planowałem takiego długiego pobytu. Nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że na Wyspach Owczych akurat ze wszystkich miejsc na świecie tam spędzę tyle czasu. Natomiast oczywiście jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny losowi. Pierwszy film, naiwnie wydawało mi się, że pierwszy film będę w stanie nakręcić w 3 tygodnie, ponieważ na Islandii udało mi się to w zasadzie w 2 tygodnie, tylko że no, koncepcja miała być podobna, bo też miał być to film o Polakach mieszkających na Wyspach Owczych. Natomiast no, te wyspy okazały się bardzo szybko, tak bardzo interesujące i unikalne, że zacząłem zmieniać trochę tą koncepcję. Z kolei wywiady z Polakami bardzo podobne do tych, ich historie były bardzo podobne do tych na Islandii. Więc po tych pierwszych 3 tygodniach wróciłem z jakąś tam cząstką materiału i byłem załamany, że w ogóle no nie ma szans tego zrobić żadnego filmu. Tutaj ze wsparciem od razu pospieszyła Kinga Sturland, którą serdecznie pozdrawiam, jej męża Iwana, którzy zaproponowali mi nocleg u siebie w guesthouse'ie. No w ogóle w zasadzie moja przygoda na Wyspach Owczych jest bardzo ściśle powiązana z nimi. I oni mnie w ten świat na pewno na początku wprowadzali. No i udało mi się przyjechać wtedy na kolejny tydzień. Akurat ten tydzień był super intensywny, bo trafiłem i na Grindadrap, i byłem na kutrze na połowie, no, na połowie ryb takim tradycyjnym i rozmawiałem z panią, która robi swetry. No po prostu każdy dzień to było coś niesamowitego i pogoda wtedy dopisała. Naprawdę było niesamowicie. Później trzeci pobyt, też dosłownie kilkudniowy, latem, obfitował w bardzo wiele różnych fajnych wydarzeń i tu chciałem tylko szybką taką historyjkę opowiedzieć a propos trzeciego pobytu, ponieważ no, ja też jestem niezależnym filmowcem, sam finansuję te projekty, więc a Wyspy Owcze nie są tanim miejscem i gdy miałem nakreśloną część materiału, wyszukałem sobie bez żadnego problemu dyrektorkę w internecie, namiary na dyrektorkę linii lotniczych na Wyspach Owczych. No a tam są wszyscy po imieniu, więc napisałem do niej: cześć Johanna, jestem taki i taki, chciałbym bardzo przylecieć jeszcze latem, zawsze jest z tym problem i tak dalej. Bang, zero problemu. Wysłałem tylko jakiś taki trailer na początku przygotowany. Od razu dostałem bilety w 2 strony dla 2 osób. Na miejscu helikopter na wyspę Mykines, potem organizacja turystyczna jeszcze. No wszystko po prostu, wiecie, co dla mnie było jednak ogromnym zaskoczeniem, bo to był jeszcze taki etap, że bardzo próbowałem szukać jakichś takich wsparcia.
Form wsparcia.
I często jednak się odbijałem od ściany. Na pewno to trzeba było przez jakieś znajomości i tak dalej. To po prostu mail z internetu i w ogóle. Zresztą potem się okazało przy kolejnych filmach, że można w ten sposób dotrzeć nawet do premiera. Także
skąd taka otwartość u Farczyków?
Myślę, że dlatego, że po prostu oni są no, bardzo odizolowani i sami zresztą bardzo często mówią, że rozmawiałem z taką, kiedyś przeprowadzałem wywiad z Astrid Andrassen, to jest taka jedna z największych artystek na Wyspach Owczych i ona powiedziała to w ten sposób, że zima jest długa, ciemna, ciężka, niewiele ludzi jest, niewiele wychodzi, niewiele ludzi się spotyka, no oczywiście tak rodzinnie, tam po domach i tak dalej. I mówi, zawsze potem przychodzi wiosna i zaczynają pojawiać się nowe twarze. Mhm. I to jest dla nich taki oddech. I wtedy można sobie porozmawiać z kimś o czymś innym, dowiedzieć się czegoś więcej, więc przypominam, 54 tysiące ludzi, to jest naprawdę mało i wszyscy się znają mniej lub bardziej, ale no, przynajmniej się kojarzą. Także myślę, że zawsze dla Farerów, jako dla społeczności, ci przyjezdni byli źródłem wiadomości ze świata, wiadomo, różnych historii, muzyki, jedzenia, wielu innych rzeczy.
Kuba, w swoich filmach to nie ma być reklamówka turystyczna, tak? Miejsca. To ma być opowieść, jest opowieść głębsza, która ma opowiadać pewną historię. Takie jest założenie.
Tak, pierwszy film to był film o historii i tradycji. Okazało się wtedy, że nie ma polskiego filmu o Wyspach Owczych, po prostu nikt go do tej pory nie zrobił, więc pomyślałem, że to będzie taki film, który będzie wprowadzał w ogóle w ten temat i opowiadał właśnie o swetrach, czy o połowach na Grindwale, czy o pływaniu na kutrach. No, tworzył taką po prostu opowiedzianą poprzez zarówno Farerów, jak i Polki akurat, bo tam mamy 3 bohaterki z Polski, które tam mieszkają już od wielu lat. No i opowie też o architekturze, no o wielu ciekawostkach i będzie takim po prostu dobrym startem do tego, żeby o tych wyspach więcej więcej coś się dowiedzieć o baladach, o języku, w zasadzie jest o wszystkim, o religii nawet trochę. Z kolei kolejny film, to już były inne okoliczności, ponieważ no, po kolejnych i kolejnych pobytach, wiadomo, poznawałem ludzi, coraz bardziej w te wyspy się wciągałem, ja też bardzo lubię chodzić po górach, tam jest wiele różnych szlaków, więc ogromną przyjemnością, kiedy tylko mogłem, wracałem na archipelag. Zacząłem rozważać, czy by tam się nie przeprowadzić na stałe. Wszyscy mówili, musisz przyjechać najpierw na zimę. Jak nie przeżyjesz tu zimy, to nie mamy o czym gadać. No więc podjąłem wyzwanie, przyjechałem na zimę. Zima była ciężka, ale fajna nawet. Natomiast jak na wiosnę miałem wyjeżdżać, to się zaczęła pandemia i w dniu mojego wylotu zamknięto lotnisko. No i w ten sposób utknąłem na tych wyspach na kawał czasu, no w sumie na półtorej roku. Znaczy oczywiście tam po drodze mogłem wrócić, ale to już tak się różne rzeczy potoczyły, że tak się nie stało. Wtedy posypał mi się projekt o Adamie Jarniewskim, którego dobrze znacie, bo wtedy właśnie miałem wylatywać po to, żeby lecieć na Grenlandię. No i byłem trochę tym podłamany, bo pracowaliśmy nad tym projektem z Adamem, no przygotowaliśmy się do niego przez ponad 2 lata, szukaliśmy odpowiednich terminów, biletów i tak dalej. I tak nagle wszystko upadło. I chodziłem taki strasznie zdołowany tym faktem. I pewnego dnia moja mama mówi, kurczę, jak ta pandemia się zaczyna, może byś sam trochę podokumentował to wszystko. I tak mówię, kurczę, no świetny pomysł. I co jest najśmieszniejsze, tego dnia, powiem wam, wyszedłem z kamerą i pierwsze, co usłyszałem, to muzyka. Głośna muzyka, co jest w ogóle nieprawdopodobne, bo na Wyspach Owczych tam w ogóle nie ma takiej sytuacji, że ktoś, nie wiem, otworzy okno i słucha głośno muzyki, czy coś w tym stylu. Tam się nic takiego nie zdarza. Tam w środę można wyjść, w południe, w środku tygodnia i będzie cisza. Tylko będzie słychać, jak tam się pani, która krzyczy na tych wioślarzy, co wybija im rytm, nie? Gdzieś w zatoce i tylko ją będzie słychać i nic więcej. Więc bardzo mnie to zaintrygowało. No i zacząłem iść za tą muzyką. Na początku nie wiedziałem, z której ona jest strony, a potem trafiłem pod sklep monopolowy, na którego naprzeciwko jest Dom Spokojnej Starości. No i stał sobie pan, rozstawił zestaw taki jak trochę do karaoke, z gitarą śpiewał farerskie piosenki, tam staruszkowie na wózkach wyjechali, trochę ktoś tam tańczył. No to co nakręciłem, mówię, fajnie. No i okazało się potem, że to była największa gwiazda country Wysp Owczych, gość, który robi tournée po Stanach i tak dalej, i tak dalej. W ogóle niesamowity ciepły i w ogóle super facet. I tak się zaczęła ta przygoda z tą dokumentacją pierwszej fali pandemii. Nakręciłem chyba tam ponad 30 wywiadów do tego filmu, już nie pamiętam nawet, ale jakąś ogromną ilość z politykami, właśnie historykami i tak dalej, artystami, co było niesamowicie ciekawym doświadczeniem. I ten film też można zobaczyć w internecie.
Słuchaj, jak tak nawiązałeś do tej sytuacji z pandemią, jak wygląda pandemia covidowa na Wyspach Owczych?
W pierwszych dwóch tygodniach, można powiedzieć, bardzo strasznie przez moment, bo tak jak w Polsce bardzo szybko zaczęły znikać różne produkty spółek sklepowych, przede wszystkim papier toaletowy i mięso. Ja akurat nie jem mięsa od wielu lat, no ale papier toaletowy wiadomo. Więc byłem trochę tym zaniepokojony. Ludzie zaczęli też dziwnie reagować na obcokrajowców. Ja to nawet czułem po sobie, że jak, nie wiem, stałem w kolejce i zadzwonił do mnie telefon, zacząłem coś mówić po polsku, czy z kimś byłem z Polski, to tak, no, trochę się zaczynało wyczuwać ten dystans. Mało tego, pojawiały się informacje takie, że Wyspy Owcze są bardzo zależne od Danii, w ogóle od Europy i wszystko tam w zasadzie przypływa, oni tam prawie nic nie mają na miejscu, więc ktoś wyliczył, że jeśli w ciągu przez 20 parę dni nie byłoby dostaw ropy na przykład, no to w ogóle by tam wszystko upadło, nie? Bo po prostu nie byłoby jak, no po prostu, nie? Krótko mówiąc. Także wszyscy się zastanawiali, czy to będzie to miejsce właśnie, czy to będzie taka oaza, w której jakoś będzie łatwo przetrwać, czy się to okaże jakimś miejscem, z którego będzie trzeba jak najszybciej uciekać. No na szczęście bardzo szybko okazało się, że będzie spokojnie. Farerzy momentalnie, w ciągu 2,5 miesiąca chyba poradzili sobie z pandemią, ponieważ przypadków było 183 czy tam 6 osób i oni mieli taki system, że potrafili wyśledzić każdą osobę, która była zakażona, pytali, z kim się widziała i potrafili, przez to, że ich jest niedużo, każdą osobę zlokalizować i umieścić w kwarantannie. I przez to w ciągu 3 miesięcy wszystkich wyleczyli. Wyspy były zamknięte, nikt nie mógł przylecieć, natomiast w środku było wszystko otwarte. No i było to oczywiście wspaniałe lato, pusty archipelag, no cudowny czas.
Wyspy Owcze to jest to miejsce, do którego najchętniej wracasz teraz? Czy już tak długo i wiele czasu tam spędziłeś, że już zamykasz temat?
Tak. Znaczy tak się śmieję trochę... Na pewno zawsze będę darzył Wyspy Owcze ogromnym sentymentem, ponieważ życie tak blisko natury i tego wiatru, tych sztormów, tego deszczu, tej mgły, po prostu i tej właśnie, mówię, takiej bardzo dzikiej natury, zaraz po przekroczeniu progu drzwi, no to było coś, naprawdę, za co będę wdzięczny do końca życia, szczerze. Gorzej jest z ludźmi, ponieważ jest to też społeczeństwo, które się bardzo gwałtownie zmienia, podobnie jak zresztą Islandczycy, szybko się komercjalizuje i po prostu ulega globalizacji, w ogóle pojawiają się różne te choroby, które przychodzą, wiadomo, wraz z rozwojem, po prostu, więc to... na pewno nie jest to miejsce, w którym zdecydowałbym się żyć kiedykolwiek, ale z chęcią wrócę za jakiś czas.
Te tematy północy, te tematy, nie zawsze północy, ale te tematy, gdzie jest zimno, są tobie bardzo blisko, powiedziałeś między tutaj wersami, akapitami, o tym, że niejednokrotnie też prace naszych naukowców dokumentujesz. I tutaj dwa zdania na temat filmu Polarniczki. Jeszcze byśmy na koniec prosili. Z Dagą Bożek robiłeś projekt Polarniczki, właśnie Daga.
Mieliśmy okazję oglądać wasz film podczas Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego, na którym był on wyświetlany. Było krótkie spotkanie z wami, podczas którego opowiedzieliście, jak się spotkaliście i jak narodził się ten pomysł. No właśnie... Jako pierwsi, Daga już wcześniej w książce, natomiast wy w obrazie wspólnie, postanowiliście pokazać kobiety, bo zawsze jednak ten świat wypraw polarnych kojarzył się z mężczyznami i oni gdzieś tam zapisywali się złotymi mózgami, w historii odkryć geograficznych, polarnych. Natomiast w kobietach było zawsze mniej, niekoniecznie była to właściwa droga.
Zdecydowanie niewłaściwa. Jednym z elementów, które jakby poza tam oczywistymi, czyli książką i projektem Dagi, jednym z elementów, który mnie zainspirował do tego, żeby ten temat podjąć, była rozmowa z profesorem Janem Marcinem Węsławskim, z dyrektorem właśnie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, z którym mam okazję wyjeżdżać na wyprawy. I on kiedyś tak rozmawialiśmy właśnie o roli kobiet i on mówi, że opowiadał mi, że jak to właśnie w przeszłości zawsze dominował ten wizerunek macho odkrywcy, który ma właśnie w jednym ręku strzelbę, w drugim ręku tam jakąś siatkę, czy tam na motyle, czy cokolwiek i prawda, on jedzie tam zdobywać i tak podbijać i tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się dziś dopiero, w ostatnich czasach, że za tymi wszystkimi mężczyznami stały kobiety, które zazwyczaj skrupulatnie te wszystkie próbki katalogowały, opisywały i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często to one stały za sukcesem wielu mężczyzn i są odpowiedzialne za wiele odkryć i tak dalej, więc wiadomo, jak w ogóle wyglądał świat i te nierówności jeszcze te dziesiątki lat temu. Na szczęście się to zmienia. Cieszę się, że mogliśmy w naszym filmie pokazać pięć niesamowitych bohaterek, pod których ja jestem ciągle pod wrażeniem, kiedy tylko nawet teraz będąc w Krakowie, zawsze staram się spotkać tutaj z profesor Marią Agatą Olech, której historię po prostu, nie chciałbym tak tutaj wyróżniać, bo wszystkie bohaterki oczywiście są niesamowite i mają niesamowite dokonania, ale akurat tak jesteśmy w Krakowie, to w dwóch słowach chciałbym tutaj właśnie o tym powiedzieć, o niej. To jest pani, która przepłynęła przejście północno-wschodnie, skatalogowała wszystkie porosty na Antarktydzie, wspinała się w Alpach, w Tatrach, była grotołazem, po prostu prawie cały świat zjechała i zrobiła mnóstwo pożytecznych rzeczy. Także dla mnie jakby możliwość dołożenia jakiejś tam cegiełki i po prostu pomocy w opowiedzeniu tej historii była ogromnym wyróżnieniem.
Polarniczki, to już taka filmowa historia, pokazujecie właściwie na całym świecie, na festiwalach.
Tak, to jest też coś, czego bardzo się cieszę. Film, ku mojemu trochę zdziwieniu, na większość festiwali filmu górskiego się dostał, ale to akurat fajnie, bo ten temat też jest jakoś tam połączony. I w tym momencie na przykład był pokazywany przedwczoraj w San Diego na takim festiwal filmów związanych właśnie z ochroną natury. Był w Transylwanii, albo będzie jakoś, w Czechach, w Polsce oczywiście w kilku miejscach, także czekamy na wyniki kolejnych festiwali, więc bardzo się cieszymy, że ten projekt za każdym razem w zasadzie wywołuje w ludziach bardzo pozytywne emocje i mam nadzieję, że też inspiruje młode. Na przykład, nie wiem, jak pokazaliśmy go ostatnio w Poznaniu, padło pytanie takie, które bardzo często padało wcześniej, czy właśnie ten film będzie można pokazywać potem w szkołach i tak dalej, żeby młodzi ludzie, młode kobiety przede wszystkim mogły to obejrzeć, bo to jest film o tym, że w pogoni za pasją pasją wbrew przeszkodom. Niby banał, ale naprawdę myślę, że takich historii nigdy za wiele. Znaczy, no, nigdy za mało, przepraszam.
Kuba, gdzieś w Krakowie będzie okazja do tego, żeby Polarniczki zobaczyć, bo to jest nowy film, który miał premierę kilka miesięcy temu. Produkcja 2023. Gdzieś w Krakowie coś się planuje, wydarzy?
No, bardzo byśmy chcieli. Musimy nad tym pomyśleć. No, czekaliśmy tutaj na wyniki różnych festiwali. Nie udało się, więc będziemy teraz coś organizować na własną rękę, ale na pewno z racji powiązań z Krakowem.
W marcu 50. równoleżnik festiwal, Bartek.
Tak jest.
W Wieliczce, więc może to będzie okazja, żeby pokazać film.
Myślę, że...
Trzeba przemyśleć sprawę. Kuba, jeszcze dwa słowa o książce, bo powstała książka o Wyspach Owczych. I ona cały czas jest, i tych historii tam jest zdecydowanie więcej, niż miałeś okazję tutaj powiedzieć, bo się zagadaliśmy.
Książka nazywa się Uciec z Wysp Owczych. Zdecydowałem się ją napisać tylko dlatego, tak naprawdę, że spędziłem tam tyle czasu i tych wywiadów było tak dużo, i tych spotkań różnych przypadkowych, i tych, nie wiem, siedzenia w pubie i gadania z rybakami i tak dalej, że po prostu uznałem, że szkoda, żeby to się wszystko jakoś przepadło, a ciężko to było przekuć w film. Historie opowiadają nie tylko o tym, o czym możemy się spodziewać, myśląc o Wyspach Owczych, czyli tam wiadomo właśnie o grindzie, o połowach, o relacji z morzem, o życiu w trudnej, zamkniętej społeczności i tak dalej. Na przykład są fragmenty o atakach berberyjskich piratów, co jest na przykład mega ciekawym wątkiem. Dla mnie był to mega ciekawy wątek. Czy na przykład o rebelii w jednym z miast, która się rozpoczęła od tego, że przyjęto do pracy w szpitalu byłego nazistowskiego lekarza. I na przykład potem okres bezprawia, który nastąpił, i tam w ogóle były sabotaże, wybuchy bomb i tak, co wiecie, Wyspy Owcze, miejsce po prostu najspokojniejsze na świecie, gdzie ja nie widziałem, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek komuś zrobił jakąś krzywdę. Jest sporo bardzo ciekawych historii z II wojny światowej również. Bo oni też jednak tą wojnę odczuli i przede wszystkim, ale no, nie będzie to wszystko na smutno, bardziej to będzie chodziło o to, jaki wpływ stacjonowanie brytyjskich wojsk miało na lokalną społeczność, więc też myślę, że bardzo ciekawe zjawisko, ale nie tylko o historii będzie, też będzie właśnie troszkę o współczesnych sprawach, o tym, jak teraz Faryży żyją, jakie mają problemy, o różnych nietypowych miejscach, ponieważ jeszcze właśnie tak na koniec chciałbym tylko dodać, że pomimo tego, że na Wyspach wiele miejsc się komercjalizuje, i oni będą na pewno w przyszłości nastawieni na tego, no mówię, przede wszystkim bogatego turystę, który tam nie będzie chciał na własną rękę nigdzie chodzić, tylko będzie po prostu
obwożony,
tak, prowadzony za rękę i cały czas pod kontrolą, to pomimo tego wciąż na Wyspach jest bardzo dużo miejsc. My w tym roku z moją narzeczoną, z którą zresztą poznaliśmy się na Wyspach Owczych, mieliśmy taki projekt, bo byliśmy, w ogóle wróciliśmy na Wyspy Owcze w tym roku, na kolejne pół roku, i mieliśmy taki projekt, że chcieliśmy wejść na 100 Farerskich Gór. Nie będę na razie zdradzał, czy nam się to udało, czy nie udało, bo o tym też będzie jakiś tam projekt. W każdym razie dzięki podjęciu tego wyzwania okazało się, że tych miejsc naprawdę takich nieskalanych żadną obecnością człowieka, w których nie spotykało się nikogo, po prostu jest całe mnóstwo, a czasami wystarczy odejść, nie wiem, godzinę, dwie od wydeptanego szlaku i po prostu można się znaleźć w innej rzeczywistości całkowicie, w której, nie wiem, no siedzimy nad fiordem, fale się rozbijają, są wodospady, których nikt nie nazywał.
Elfy przybiegają,
dokładnie.
No dobrze, to teraz na koniec naszej rozmowy to pytanie, które Kuba zadał na początku. Czy będą tanie linie lotnicze, które będą latać na Wyspy Owcze? No. Bo Kuba, jak widzi ceny biletów, to mówi nie, to jednak Karaiby.
No myślę jednak, że nie będą właśnie, tak jak już przed chwilką trochę wspomniałem, raczej myślę, że to zmierza do tego, że Farerzy będą kosztami, już to zresztą robią, bo wprowadzają różne ograniczenia, różne bramki, będą opłaty za szlaki i oni twierdzą, że jest to próba regulacji ilości ludzi, którzy, żeby im nie zadeptywali szlaków. Dla mnie jest to czysto wyrafinowana chęć zarobku, tylko i wyłącznie, bo to nic nie ogranicza, bo wszyscy to wiemy, którzy tam na Wyspach przebywamy, czy jesteśmy z nimi związani, że jak ludzie tam przyjeżdżają, to już wejdą.
Bramkę czy nad bramką?
Oczywiście, dokładnie tak, więc to nikogo nie zatrzyma. Więc nie wiem, jaka będzie przyszłość Wysp. Myślę nawet, że można się pokusić o takie abstrakcyjne jakieś tutaj rozważania, bo ja też bardzo w książce, jeszcze tylko tak szybko wracając, chciałem ująć ten moment zmian na Wyspach, bo Wyspy się niesamowicie zmieniają i ludzie opuszczają małe Wyspy, nie chcą żyć w swoich rodzinnych wioskach i tylko do większych skupisk miejskich. I to jest też pierwszy raz się dzieje w historii Farerów. Jest to nieodwracalne w jakiś sposób, nieodwracalne zjawisko. I mi się nawet wydaje, że nie zdziwiłbym się, gdyby w przyszłości na tych małych wyspach i wsiach, które są już często opustoszałe, a mimo wszystko stoi tam 20-30 domów, będą tworzone takie wioski turystyczne, w których po prostu turyści będą w jakiś sposób
goszczeni,
ale też pod kontrolą i tak dalej, i tak dalej.
Można ale nie. Na biznes. Kuba Witek. KubaWitek.com, strona internetowa, gdzie można zobaczyć filmy między biegunami. My dołączymy do tego programu także link do spotkania z Dagą Bożek, bo w archiwach coś takiego jest, żeby wrócić do tematu polarniczego.
No i myślę, że możemy wrócić do historii Adama Jarnieckiego, naszego człowieka na Grenlandii, który tam odnalazł miłość, a wy finalnie udało wam się zrealizować ten projekt i film powstał.
Tak jest. I też jest do obejrzenia na YouTube już.
W takim razie na naszych kanałach, na naszym Facebooku szukajcie informacji, więc tam będą wszelkie informacje, a ten program także wyląduje naturalnie na Spotify'u. Kuba Witek był gościem Radia Kraków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak. Do usłyszenia.
Między biegunami.